Jest 16 maja, dzisiaj zniesiony został stan epidemii.
Trwał 786 dni. W faktach podsumujemy 2 lata z COVID-19.
Wspomnimy zmarłego wczoraj wybitnego aktora Jerzego Trelle.
Obserwujemy też drogę Finlandii i Szwecji do NATO.
No i gratulujemy królowej Idze Świątek, która wygrała turniej WTA w Rzymie.
Na początek jednak historia prywatyzacji Lotosu.
Transakcja, która nie doszła do skutku.
Zaczynamy fakty od gorącego, zwłaszcza po weekendzie, tematu paliw i sprawy polskiej racji stanu przy sprzedaży Lotosu 11 lat temu.
Dziennikarze RMF FM dotarli do dokumentu z 2011 roku, który kilka dni temu odtajnił minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Znajdziecie go na rmf24.pl.
A sprawą zajmuje się Maciej Sztykiel. Maćku, wyjaśnijmy, co znajduje się w tym dokumencie.
Ówczesny minister Skarbu Państwa Aleksander Grad pisze w nim do prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza, że do procesu sprzedaży 53% akcji Lotosu dopuszczono 3 firmy, w tym rosyjski TNK BP oraz węgierski MOL.
Wskazuje się 3 podmioty, to jest po prostu działanie na szkodę. Jeżeli się chce sprzedać pakiet większościowy firmy, to negocjuje się z wieloma podmiotami. Nie ogranicza się ilość do 3 podmiotów, w tym tak naprawdę 2 podmioty, które są z kierunku rosyjskiego.
Atakuje prezes Orlenu Daniel Obajtek, bo za 3 firmą Mercuria Energy stali ci sami ludzie co za J&S, które przez lata pośredniczyło w imporcie rosyjskiej ropy do Polski. Jednak rządzący w 2011 roku odpierają te zarzuty.
Rząd odstąpił od tego procesu, bo uznał, że to przedsięwzięcie będzie wrogie, szkodliwe dla Polski, dla polskiej gospodarki.
Mówi prezes Olechnowicz. W RMF FM potwierdza to też minister Grad, który twierdzi, że ustawił tak zaporowe warunki zakupu, że ostatecznie nikt się nie zdecydował. Faktem jest, że do sprzedaży Lotosu nie doszło.
Słuchacie faktów w RMF FM.
W nich teraz wspomnienie zmarłego w wieku 80 lat Jerzego Trelli, wybitnego aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego.
Był mistrzem genialnym, jeżeli chodzi o słowo, mówi nam aktor Adam Woronowicz.
Ja go zapamiętałem, bo z nim wielokrotnie gdzieś tam nasze drogi się przecinały. Pracowaliśmy czy w teatrze telewizji, czy w Teatrze Polskiego Radia, czy na planach filmowych. Ale to zawsze było spotkanie z człowiekiem. To aktorstwo było gdzieś na drugim miejscu. Był dla mnie też takim, można powiedzieć, mistrzem.
Jerzego Trelle, mistrza, wspominamy także na rmf24.pl. Jeżeli Finlandia i Szwecja zdecydują się złożyć wniosek o dołączenie do NATO, będzie to moment historyczny, tak mówił wczoraj sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów paktu w Berlinie.
Zapewnił, że NATO gotowe jest wzmocnić gwarancję bezpieczeństwa dla obu krajów w czasie poprzedzającym ich akcesję.
Wszyscy sojusznicy zgadzają się, że drzwi NATO są otwarte, a także, że proces rozszerzania sojuszu trwający wiele lat był sukcesem. Finlandia i Szwecja oczywiście spełniają warunki członkowskie. Kraje te przez wiele lat były partnerami NATO, podkreślał to Jens Stoltenberg.
I jak dodał Stoltenberg, Turcja, która zgłosiła obiekcje wobec wejścia Helsinek i Sztokholmu do NATO, dała do zrozumienia, że nie zamierza blokować tego procesu.
Dziś 82. dzień wojny w Ukrainie. Władimir Putin nie chciał NATO u swoich granic, no i działał tak, że sojusz się nie skurczył, a może być jeszcze większy. Jest poniedziałek, 16 dzień maja, o północy w Polsce. Przypominamy, formalnie zniesiony został stan epidemii. W porannych faktach teraz Michał Dobrołowicz.
Ale dzień dobry, przypomnijmy, jak długo to trwało.
Dzień dobry. Stan epidemii obowiązywał w Polsce od 20 marca 2020 roku, czyli przez 786 dni. W tym czasie koronawirusem w naszym kraju według zarejestrowanych statystyk zaraziło się ponad 6 milionów osób, zmarło ponad 116 tysięcy. To tak jakby z mapy naszego kraju zniknęło miasto wielkości Płocka albo Dąbrowy Górniczej. Stan epidemii można porównać do spotkania z wirusem, którego nasze organizmy nie znały, opisuje były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz.
Czyli nasza ta była karta odporności, tak jak carte blanche. I dopiero życie, czyli to spotkanie z tym wirusem, weryfikowało to, jak to się skończy. Niestety, szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy nie można się było zaszczepić, dla co 50 osoby mniej więcej kończyło się to śmiercią.
Stan epidemii zostaje zniesiony co najmniej do września. W porannych faktach już dzisiaj zapytamy ekspertów, jak duże jest ryzyko, że wróci i jak te ostatnie ponad 2 lata stanu epidemii oceniają pacjenci.
2 minuty po 8:00 gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM. będzie dziś profesor Andrzej Horban, szef Rady do spraw COVID-19.
Iga Świątek pozostaje niepokonana. Polka obroniła wczoraj mistrzowski tytuł w turnieju WTA w Rzymie.
W dwóch setach Iga pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur i zanotowała 28 zwycięstwo z rzędu oraz piąty kolejny turniejowy triumf w karierze.
W porannych faktach teraz Paweł Pawłowski z redakcji sportowej. Pawle, czy seria Igi Świątek oznacza absolutną, jednoosobową dominację w kobiecym tenisie?
Na razie tak. Jak zauważa redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer, Polka jeszcze przed wyjściem na kort ma ogromną przewagę psychologiczną.
To trochę jest taka sytuacja, jakby ona wychodziła na każdy pojedynek, prowadząc już, nie wiem, z góry 3-0, albo prowadząc w każdym gemie po 30-0.
Romer zaznacza jednak, że Świątek będzie musiała w końcu kiedyś przegrać. No a przed nami wielkoszlamowy Roland Garros, który już za tydzień. Jeśli Polka nie dopuści do siebie myśli o ewentualnej porażce i podejdzie do tego turnieju tak pozytywnie naładowana, jak przez ostatnie miesiące, to ma szansę ponownie triumfować we French Open.
Po 6.31 dziś fakty sportowe, w nich między innymi przeminęło z Wisłą.
Wisła Kraków, 13-krotny mistrz Polski, spada z piłkarskiej ekstraklasy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.